Marność nad marnościami. Wszystko marność. Znamy tę sentencję. A skąd się ona wzięła? Ano wzięła się z tego, że Salomon postanowił sprawdzić różne sprawy, wartości, dążenia ludzkie. Jak to naprawdę jest? My nie zawsze możemy tak sprawdzić jak on, a on był królem, miał kasę, miał możliwości, więc posprawdzał wszystko, co tylko można, co tylko człowiekowi do głowy przychodzi. I posprawdzał i stwierdził, że to wszystko marność. Co miał na myśli? Miał na przykład na myśli rozmaite przyjemności i rozkosze. Jedzenie i picie. Co jeszcze? Szaleństwa rozmaite. Dobre szaleństwa i czasem złe. Wszystko popróbował. Miał na myśli nieruchomości, ogrody, parki, stawy. Miał na myśli liczne grono służących, potomstwo, różne zwierzęta. Że mógł sobie z panterą na przykład spać w łóżku albo lew chodził tam gdzieś po dziedzińcu. Ach. Miał na myśli mnóstwo kosztowności. Miał na myśli muzykę i śpiew. I to pewno jeszcze taką większą niż u nas dzisiaj grali. Tak. Miał na myśli żonę. Nie jedną żonę. Żony. Dużo żon. I kochanki miał na myśli. Wszystkiego. I czytamy. W końcu przyjrzałem się tym wszystkim moim dziełom. Spojrzałem na to, czego dokonały moje ręce. Oceniłem, ile kosztowało mnie to trudu. I oto do czego doszedłem. Wszystko to jest marnością i gonitwą za wiatrem. Takie miał zdanie Salomon i w natchnieniu Ducha Bożego te słowa mamy zapisane. I myślę, że wielu z nas już też odkrywa, że szczęście świata krótkotrwałe, węzły ludzkie nie są stałe. Śpiewaliśmy to dzisiaj. Dlatego też dzisiaj chciałbym razem z wami spojrzeć na tę kwestię trochę z innej strony, ze strony mądrości. I zatytułowałem nasze dzisiejsze rozważanie nie marność nad marnościami, tylko mądrość nad marnościami. Co wy na to? Pójdziemy razem w to rozważanie, zastanowimy się nad tym trochę. Więc proponuję, żebyśmy sięgnęli do przypowieści Pana Jezusa o nierozsądnym, tak byśmy łatwiej powiedzieli, o nierozsądnym bogaczu. Następnie przytoczył im taką przypowieść. Pewnemu bogatemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. Zaczął się więc zastanawiać, co tu zrobić? Nie mam gdzie złożyć plonów. W końcu postanowił tak. Zburzę stodoły, zbuduję sobie większe i tam zgromadzę całe moje zboże oraz moje dobra. Potem powiem swojej duszy, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, najedz się, napij i baw się dobrze. Bóg jednak powiedział do niego, o bezmyślny człowieku, tej nocy zażądają twojej duszy i czyje będzie to, co przygotowałeś? Tak stanie się z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. Jaka jest podstawowa myśl tego podobieństwa? Bo już nieraz mówimy tu z tego miejsca, że w podobieństwach, w przypowieściach nie chodzi wcale o to, żeby rozkminiać każdy szczegół przypowieści i szukać jakichś odniesień, tylko chodzi o jedną prawdę, podstawową prawdę, którą Pan Jezus przez daną przypowieść chciał uzmysłowić, przedstawić, zaprezentować. Także jest i w tym, tak jest też i z tym podobieństwem Pana Jezusa. Ale czego ona dotyczy? Jakiego pouczenia Pan udzielił naprawdę przez tę przypowieść? Więc nad tym się dzisiaj zastanowimy i spróbujemy wyciągnąć trochę wniosków. Chciałbym przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że potrzebujemy właściwego podejścia do spraw materialnych nie tylko wtedy, kiedy ich nam brakuje, ale również wtedy, kiedy jest ich dużo. Może nawet bardziej wtedy, kiedy jest ich dużo. Bo zazwyczaj, kiedy nam brakuje, kiedy mamy jakieś kłopoty materialne, to wtedy zwracamy się z radą, z prośbą o pomoc. Wtedy też my, mając akurat sytuację dobrą, pochylamy się nad ludźmi, którym brakuje, tłumaczymy im różne rzeczy, pomagamy, żeby jakoś wyszli z tego dołka. Tak się to dzieje. Ale gdy ludziom zaczyna się powodzić dobrze, to oni już nie są skłonni do tego, żeby przyjść i pytać, i prosić o jakąś radę, jak wyjść z sytuacji. Kiedy im się zaczyna robić dobrze, kiedy im się powiodło w życiu, to oni już nie potrzebują żadnej rady. Oni mają kasę teraz i oni wiedzą, co zrobić z tą kasą. Że trzeba szybko kupić to, tamto, tamto, co by chcieli. Jakieś słodyczy nakupić, jakiś tam tego, do lunaparku pójść szybko. Po prostu pocieszyć się tę chwilę. Ale ta przypowieść właśnie przynosi nam ważną lekcję na okoliczność nadwyżki. Kiedy się dobrze zrobiło, kiedy pieniądze są, kiedy bogactwo przyszło, kiedy urodzaj się pojawił. Dlaczego Pan Jezus opowiedział tę przypowieść właśnie w tym celu? Ano dlatego, że z nami się coś takiego dzieje, że gdy mamy więcej pieniędzy, więcej powodzenia, to tracimy głowę. To ulegamy jakiemuś zaślepieniu. Nie dostrzegamy rzeczywistych potrzeb, nie dostrzegamy ludzi, którzy wokół nas są w potrzebie, tylko z jakiegoś dziwnego powodu widzimy już tylko własne, coraz bardziej rozbujałe marzenia, potrzeby, pragnienia. I tylko o tym myślimy. Tak, kiedyś kiedy, może tak powiem, że kiedy biedny człowiek myśli, co by zrobił, jakby miał więcej pieniędzy, no to rzeczywiście zaczyna marzyć o tym, żeby i temu, no oczywiście swoje potrzeby, no jakiś tam domek by kupił, coś tam tego, jakby wygrał w to lotka, duże pieniądze, to no wiadomo, żeby tam no, lepsze ubranie może by sobie kupił. Ale myśli wtedy, ale wtedy bym moją mamę przeniósł do lepszego mieszkania, wtedy bym cioci tamtego, zatroszczyłbym się o, ale jak myśli o innych ludziach, nie, ile on by zrobił dla innych ludzi. Lecz w momencie, kiedy rzeczywiście te pieniądze przychodzą, to nagle wychodzi, że on ma takie potrzeby, on by tyle rzeczy chciał, że już dla innych nie starcza. Kiedyś ktoś mądrego człowieka zapytał, dlaczego to właśnie tak jest, że ty przedtem, jak byłeś biedny, to widziałeś wszystkich ludzi z ich potrzebami, a teraz tylko widzisz siebie, jak jesteś bogaty. A ten mądry człowiek wziął go, powiedział, spójrz, to jest szyba, nie? Zwykłe szkło. Popatrz, co tam widzisz? No widzę tam różnych ludzi za oknem. A dobrze, a teraz podejdź do lustra i spójrz. Kogo widzisz? No siebie widzę. A widzisz, zwykła szyba, wystarczy trochę srebra i widzisz już tylko samego siebie. Nie? Coś takiego się z ludźmi dzieje, że kiedy przychodzi jakaś obfitość, to zapominają o innych ludziach. A przecież potrzeba nam dobrze mieć na uwadze to, że to wszystko, co nas otacza, to, czym się ludzie zachwycają, za czym gonią, to jest marność. To jest marność. I Pan chce, abyśmy z tego zdawali sobie sprawę. Po to w ogóle mamy w Piśmie Świętym to całe doświadczenie Salomona, żebyśmy nie byli tacy głupi, tacy nierozsądni, że sami będziemy sobie projektować i sobie sprawdzać, czy to naprawdę daje przyjemność i naprawdę to jest wartościowe, czy też nie. Tylko mamy świadectwo, że to wszystko jest marność. Nieruchomości, ile ludzie w tym kierunku, żeby ach, nieruchomości. My też byśmy, ach, jakąś nieruchomość, żebyśmy mieli. No to mamy, ale no my mamy i używamy, bo potrzeba się zgromadzić gdzieś, nie? Ale to jest marność, bracia i siostry. To już popatrzcie na te ściany tam przy podłogach, nie? Jaka to marność. Takie ładne było, takie amerykańskie było. A teraz co? Już lipa, to już trzeba zaraz remontować. Wszystko się gdzieś z upływem czasu niszczy. Majątek ruchomy. Mam na uwadze o te wszystkie sprzęty, co stoją na podwórzu. Ilu już tam rdza się dobiera? Gdzie już tam tłumik zaczyna wyfarczyć? Takie było ładne, takie było... I co? Marność, marność. A różne gadżety, jakieś tam projektory, widzicie, jak działają czasem, nie? Jak to... Wszystko takie było super, a potem tu nie działa, tamto, a już, a i patrzysz, reklama już nowe, już jest nowy model, patrzysz na swój, który cię tak cieszył niedawno. Lipa, no trzeba by było. Mija wszystko, przechodzi. A tytuły, a te medale, a te różne osiągnięcia ludzkie, te różne pamiątki z różnych podróży i tak dalej. Patrzysz na to. Kurz siada. Nikt nie chce nawet... pokazujesz zdjęcia. Mało kto chce to w ogóle oglądać, bo każdy ma swoich pamiątek, których nie oglądał z 10-20 lat. Ja robiłem kiedyś albumy, zdjęcia. Ludzie, z 15 lat nie zaglądałem do nich. Po co ja to w ogóle robiłem? Marność, marność i właśnie podobieństwo o tym nierozsądnym, niemądrym bogaczu przynosi nam taką właśnie myśl, że kiedy więcej człowiek dostaje, kiedy ma więcej do dyspozycji, bo takie lata przyszły, bo się zmieniła koniunktura i tak dalej, no lepiej się nam żyje. To nie powinno w nas uruchamiać myśli typu tego człowieka, że ach, to ja sobie po prostu teraz pożyję. Tylko powinno to w nas uruchamiać myśl, jak mogę to, co mam, czym teraz dysponuję, przetransferować, żeby być bogatym w Bogu. By zrobić coś, co będzie w oczach Bożych miało wartość. By zainwestować w coś, co przyniesie chwałę Bogu, i co będzie procentować na całą wieczność. Ten bogacz nabudował się, zmienił tam, nagrabił tego dużo i oczywiście się urządził. Ach, ja urządził. A Bóg mówi, głupcze, dzisiaj w nocy zażądają twojej duszy. Czyje to będzie? Co się z tym stanie? I tak stanie się z każdym. podsumował Pan Jezus, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. Taką przykrość, takie rozczarowanie przeżyje człowiek, każdy człowiek, który gromadzi dla siebie, a nie jest Bogu bogaty. I dlatego Pan Jezus udzielał wielokrotnie w różnych sytuacjach, udzielał lekcji, wskazywał ludziom na Królestwo Boże, na wieczność, żeby o tym pomyśleli, a nie myśleli tylko cały czas o tym, o tych wartościach ziemskich. Jednoznacznie powiedział kiedyś tak: sprzedajcie to, co posiadacie. Sprzedajcie, możemy to wziąć w cudzysłów. Sprzedajcie, to nie znaczy dosłownie sprzedajcie, ale z duszy to sprzedajcie. A wy, którzy posiadacie różne rzeczy, tak jak żyjcie, tak jakbyście tego nie posiadali. Nie przywiązujcie do tego serca. Sprzedajcie. Wesprzyjcie datkiem ubogich. Jak masz z czego, to rozejrzyj się. Daj temu, kto jest w potrzebie. Ba, zróbcie sobie sakiewki, które się nie niszczą. Zadbajcie o skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma dostępu, ani mól nie zżera. Oczywiste pouczenie Pana Jezusa. Apostołowie również pouczali, i to wierzących ludzi pouczali w tym temacie. I tak zwróciłem uwagę ostatnio właśnie, jak apostoł Paweł do zboru w Koryncie pisał na ten temat, jak delikatnie o tym mówił do wierzących w Koryncie. Ja się mu nie dziwię, bo wiem, że do wierzących trudno o tym mówić, a bardzo delikatnie o tym mówić, nie? Żeby, no bo wierzący przecież wiedzą, co mają zrobić ze swoimi pieniędzmi, wiedzą, co zrobić z premią, z większą wypłatą. No dobrze wiedzą i nie potrzeba im mówić. Ale jednak apostoł Paweł się tak przełamał, popisał na ten temat, tak mu w ogóle pod pióro podeszło za sprawą Ducha Świętego. Więc napisał: Bóg też jest w stanie, kochani bracia, udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście zawsze we wszystkim mieli dostatek i coraz częściej brali udział w każdym dobrym dziele zgodnie ze słowami. Hojnie rozdziela, wspiera ludzi biednych, jego sprawiedliwość trwa wiecznie. Ten zaś, który dostarcza siewcy ziarno i karmi go chlebem, zaopatrzy również was, pomnoży wasz zasiew i przysporzy owoców waszej sprawiedliwości. Dzięki niemu, bogaci we wszystko, będziecie mogli jeździć na wycieczki zagraniczne, spędzać wakacje nad ciepłym morzem, jeździć nowymi samochodami? Nie. Będziecie mogli celować w hojności, która za naszym udziałem wywołuje wdzięczność dla Boga. Delikatnie dopisał, ale chciał przekierować tychże Koryntian, że mając Boże błogosławieństwo, hojność ze strony Pana, obfitość, że będą mogli właśnie łożyć na dobre sprawy, które będą wywoływać chwałę dla Boga, które będą obfitować poprzez to, że ludzie będą dziękować Bogu i za te dary, i za tych, że Koryntian, którzy się do tego przyczynili. Ale też jest i taka instrukcja, której udzielił apostoł Paweł młodemu Tymoteuszowi. Jak w ogóle powinien nauczać ludzi bogatych? To ciekawe, że on sam takich chyba nie był, ale trochę tego Tymoteusza wypuszczał, tak podpuszczał, bo zobaczcie, co on napisał, co nakazał Tymoteuszowi. Bogaczom tego świata nakazuj. No, rozumiecie, co tutaj jest? bogaczowi można coś nakazać? No toż przecież to wypuszczenie Tymoteusza na minę. Bo w momencie, kiedy się bogacz temu coś zacznie nakazywać, to on się tak obruszy, że on po prostu mówi, co ty będziesz mi mówił, co ja mam robić z moimi pieniędzmi. Ale jednak w natchnieniu ducha takie polecenie mają słudzy Słowa Bożego. Bogaczom tego świata nakazuj, aby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu żywym, który nam wszystkiego obficie udziela, abyśmy z tego korzystali. Niech innym dobrze czynią, bogacą się w dobre uczynki, chętnie dają i dzielą się z innymi, gromadząc sobie skarby jako dobry fundament na przyszłość, aby uchwycić się życia wiecznego. O, takiej instrukcji udzielił apostoł Paweł w odniesieniu do ludzi bogatych. I właśnie taka jest myśl biblijna. Właśnie po to Pan Jezus też powiedział tę przypowieść, żebyśmy, mając jakieś dobra, nie myśleli o sobie, ale myśleli o rzeczach wyższych, o sprawach wyższych. Bo ta chęć wzbogacenia się i konsumowania tego dobra jest generalnie zgubna i zwodnicza. Tak mówi nam Słowo Boże. 1 Tymoteusza, 6 rozdział, 6 werset. Pobożność jest prawdziwym zyskiem, jeśli łączy się z umiarem. Bo nic na świat nie przynieśliśmy i nic nie dadzą na rozstanie. Jeśli więc mamy strawę i odzienie, przyjmijmy to z zadowoleniem. Ci bowiem, którzy chcą być bogaci, wystawiają się na pokusy i zasadzki. Mogą paść ofiarą bezsensownych i szkodliwych pragnień, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy jej ulegli, odeszli od wiary i przysporzyli sobie wielu zgryzot. A to właśnie się dzieje z człowiekiem, który myśli o sobie. Tenże bogacz, gdy nabył, gdy mu tak pole obrodziło, gdy miał tyle dostatku w tego roku, gdyby musiał się nad tym zastanawiać, to musiało jakiś czas trwać, bo jest napisane, że w końcu wymyślił, że pobuduje większe stodoły i tak dalej, nagromadzi sobie. Gdyby od razu spojrzał, ach, tu tym trochę brakuje, tamci mają tego, to dawaj parę worków tam, jedną przyczepę tam, niech się ludzie cieszą, niech. I by nie miał żadnych zgryzot. A tak, rozburzyć stare, wywieźć gruz, potem zbudować, aj tego, ile to roboty, ile... Jak człowiek myśli o tym, żeby to wszystko zatrzymać dla siebie, to ma kłopot. Jak oddaje, to już nie ma kłopotu. Jak kupuje samochód, ma kłopot. Jak sprzedaje, to już po kłopocie. No nie? Człowiek się cieszy dwa razy. Gorzej, jak ktoś się chce, wiecie, cały czas tylko i stare jeszcze by się przydało, a już nowe by chciał. I jeszcze do tego starego, i jeszcze nowe, i jeszcze nowe. I tu już nie ma gdzie podziać i tego, ale to się jeszcze przyda, bo jeszcze się przyda. No i tak właśnie. Marność nad marnościami. A my co? Czy my też w taki marny sposób będziemy o tych marnościach myśleć? Marność nad marnościami, czy może mądrość nad marnościami? Może mądrość zapanuje nad tymi marnościami, bracia i siostry? Może mądrzej spojrzymy na tę sprawę? Tak, możemy, bo właśnie Słowo Boże nas do tego zachęca i nas poucza, jak to zrobić. Więc jedną z takich podstawowych marności, o których dzisiaj mówimy, to są dobra materialne. Jak okazać mądrość nad tą marnością? No właśnie, żeśmy już trochę poczytali, a mamy jeszcze z Ewangelii Mateusza skazania na górze taką oto wskazówkę naszego Pana. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie. Tam ani mól, ani rdza nie niszczą, tam też złodzieje nie włamują się i nie kradną. Oto właściwe, mądre podejście do tej marności. Jak okazać mądrość nad tą marnością? Pomyśleć o niebie, o skarbie w niebie. Jak tam można zgromadzić skarb w niebie? Jest jakiś bank niebiański? Można przerzucać trochę tej kasy naszej do tego banku? Można to jakoś przetransferować? Jaki jest przelicznik w ogóle? No chyba w tym gronie nie potrzeba tego tłumaczyć, że zgodnie z nauką Pana Jezusa, jeżeli myślimy o Królestwie Bożym, o tym, żeby tam nie stać i się nie wstydzić, żeby tam mieć zgromadzony skarb w niebie, niewyczerpany skarb w niebie, to trzeba dzisiaj przestać myśleć o sobie, a myśleć o tym, co, jak mogę praktycznie moje pieniądze, moje środki, moje dobra materialne ogólnie użyć dla chwały Bożej, dla Jego przyjemności, dla posłuszeństwa po prostu Słowu Bożemu. Inną marnością, o której chcę dzisiaj wspomnieć, to jest kariera osobista. Ludzie bardzo wiele energii, sił wkładają w to, żeby zrobić karierę zawodową, artystyczną, jakąkolwiek karierę. I poświęcają temu dużo energii, dużo czasu, dużo środków. Ciągle im brakuje wykształcenia, więc dokształcają się i też, żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie głoszę dzisiaj przeciwko temu, żeby się uczyć. Ale rzecz w tym, żebyśmy nie zrobili z tego bożka. Żeby kariera, żeby osiągnięcia na tym świecie nie zdominowały naszego serca i nie odciągnęły nas od szczerego oddania się Chrystusowi, Panu naszemu i Jego sprawom. A bywa niestety tak, że niektórzy ludzie tak się bardzo zajmują tą karierą, że kiedy już zaczynają robić tę karierę i kiedy świat już ich zaczyna ich doceniać, to już nie mają czasu, a potem nawet już i chęci, żeby służyć Chrystusowi Panu i sprawom Królestwa Bożego. No bo oni zrobili karierę. Oni mają już tytuły, ich już zapraszają, już na otwarcie katedry Notre Dame, już mogą cię posadzić nawet obok Trumpa. No i to już jest przecież gdzie tam na nabożeństwo jakieś zwykłe, albo żeby się zajmować jakimiś tam biednymi ludźmi. To jest już wtedy już się robi człowiek ważny. A to wszystko jest marność. Marność. Bo co z tego, że masz tytuły? W niebie, jak będziesz stawał przed obliczem Bożym, nikt cię nie będzie pytał, czy jesteś profesor taki czy siaki. To nie będzie miało żadnego znaczenia. Nie będzie miało znaczenia, ile medali zdobyłeś, ile konkurencji sportowych wygrałeś. To wszystko, te medale to zostaną. W ogóle nie będzie to miało żadnego znaczenia. Te twoje dyplomy, to wszystko. Trzeba nabrać do tego dystansu, bo Pan powiedział, bo cóż za korzyść odniósł człowiek, który zdobył cały świat, jeśli utracił własną duszę. Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Jeśli nie mówimy, że nie należy robić kariery zawodowej czy artystycznej, trzeba normalnie się rozwijać, ale nie zrobić z tego bożka, bo naszym Bogiem jest Chrystus Pan, a naszym nadrzędnym celem jest to, żeby przynosić Mu chwałę każdego dnia w swoim życiu. Jeśli człowiek zaczyna tak żyć, żeby sam tą chwałą się napawać, jeżeli z tego zrobił bożka, żeby właśnie coś tu znaczyć, żeby mieć popularność w tym świecie, to jest marność. To jest marność. I trzeba nam mądrości, żeby nad tą marnością stanąć wyżej i z punktu widzenia Bożej mądrości na to spojrzeć. Pieniądze to następna marność. Marność. Pieniądze, oczywiście nigdzie nie mamy w Biblii tego, że pieniądze są złe, ale przeczytaliśmy, że miłość do tych pieniędzy jest zła. Pieniądze są marnością, bo one mają, wiecie, że dostają skrzydeł bardzo często i gonimy za nimi. One uciekają, nie? I tam już zdaje się, że już je mieliśmy, a tam jakiś ten wyszedł i ogłosił, że inaczej teraz będzie i znowu inflacja i tak dalej. Mamy problem też, kiedy pieniądze to jakoś w rękach, jakie mamy, to one jakoś tak, ach, by coś by tu zaraz kupić, coś by to wydać. I pochopnie niektórzy obracają pieniędzmi, są niegospodarni. No i trzeba nad tymi pieniędzmi też mądrości, nad tą marnością, którą są pieniądze, trzeba mądrze stanąć i postępować. I Słowo Boże nas tu uczy w tej dziedzinie, że pierwszą ważną sprawą, którą trzeba mieć na uwadze, kiedy mamy pieniądze, to pokrycie własnych, rzeczywistych potrzeb. Po to Bóg daje nam pieniądze. Z takim osobą, czytamy 2 Tesaloniczan 3:12, nakazujemy i takie zachęcamy w Panu Jezusie, by ze spokojem podjęły pracę i zarabiały na własne utrzymanie. Jakim osobom? Takim, którzy nie chcą pracować. Takim, którzy bimbają. Takim niebieskim ptakom rozmaitym. Słowo Boże nakazuje, żeby się wzięli za pracę. Dlaczego? By zarabiały na własne utrzymanie. Żeby nie chodzili, nie szukali, kto by tu... Ty, widzę, że ty lepszym samochodem jeździsz, to może byś mi tutaj coś pomógł. Nie, nie. Pokrycie kosztów własnego utrzymania to jest mądre podejście do pieniędzy. Ale nie tylko, bo tu byśmy zostali przy tym niemądrym bogaczu. Następnie mamy wspieranie potrzebujących. Biblia nas uczy, że po to Bóg daje nam siły i zdrowie, możliwości zarabiania pieniędzy, żeby swoje własne potrzeby zaspokoić, ale też, jak czytamy w Efezjan 4:28, niech raczej ciężko pracuje, aby miał z czego wspierać potrzebujących. To jest już Boża mądrość, nie ludzka mądrość. Bo ludzka mądrość mówi, co, ja tak ciężko haruję, żeby tak dawać? Ja haruję, żeby sam mieć. Co to ja jestem? Osioł jakiś, żeby pracować na tego darmo zjada jakiegoś? Nie. I potrzebna jest Boża mądrość, że środki, które zdobywamy, zarabiamy, służą zaspokojeniu potrzeb rzeczywistych, własnych, ale też by wspierać potrzebujących. Ale to jeszcze nie koniec. Trzecim celem, dla których mamy środki, które Bóg nam z łasce swojej daje, to jest właśnie to, co apostoł Paweł tłumaczył tymże Koryntianom. Bóg też jest w stanie udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście zawsze we wszystkim mieli dostatek i coraz częściej brali udział w każdym dobrym dziele. Żebyście mogli łożyć na dobre dzieło. Żebyście gdy jest potrzeba, potrzeba Kościoła, potrzeba celów Królestwa Bożego, żebyście mogli coraz częściej mieć w tym udział. Bo przecież Bóg widzi i to jest Mu miłe, kiedy my tu na tej ziemi nie myślimy tylko o tym, co przed nosem i czego nasze ciało chce i co nam się w główce roi, tylko że myślimy o tym, jak wesprzeć sprawę głoszenia Ewangelii, jak Królestwo Boże wesprzeć w jego rozwoju. Oczywiście, jeśli chodzi o pieniądze, to trzeba, i tutaj chcę to dodać, że trzeba też mieć na uwadze coś takiego jak oszczędzanie. Wiecie, co to jest oszczędzanie? Żeby jednak odłożyć coś, bo są sytuacje, czasem Bóg taką próbę nam w życiu daje, że tracimy pracę, tracimy zdrowie, że trzeba, a rachunki trzeba zapłacić. Gaz leci, woda leci, prąd świeci, trzeba zapłacić. I dobrze byłoby, żeby każdy z nas miał to na uwadze, żeby mieć trochę jakąś rezerwę na wypadek chwilowych trudności. Ale takie gromadzenie dla siebie, że ta czarna godzina, tak zwana czarna godzina, na którą zbieramy, to już nie jest godzina czarna, tylko chyba już dekada czarna cała, bo już tyle uzbierane, ale jeszcze trzeba zbierać i tam jak nie ma co tak rozdawać za szybko, nie? Bo to trzeba zbierać. No to niech Bóg da nam tę łaskę i mądrość, żebyśmy nad tą marnością pieniędzy stanęli we właściwy sposób. Następną marnością jest czas. Czas, który tak szybko mija, z szybkością wiatru czas przemija, śpiewamy w jednej pieśni. Tak przeszło już tysiące lat. No i patrzymy na to nasze życie, jak ono szybko przemija. I niektórym się my wydaje, ja mam jeszcze tyle czasu. No to ja, 65-letni człowiek, ci może mogę powiedzieć, nie masz za dużo czasu. To jest marność. Czas jest kolejną marnością, która nam szybko przemija, szybko nam ulatuje. Nie zachowujcie się jak niemądrzy. Żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili. Szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Nie marnotrawmy czasu. Wykorzystujmy czas, żeby poznawać Boga, żeby Mu służyć. Wykorzystujmy każdy czas, żeby ten czas był włączony w służbę Królestwu Bożemu. Nie myślmy sobie, teraz to sobie pohasam, teraz pożyję, a Bogu będę służył, jak się zestarzeję. No, to jest głupie, bo nie wiesz, że może już za tydzień cię na tym świecie nie będzie i z czym staniesz. Powiesz, no wydawało mi się, że mam jeszcze dużo czasu. No to po to MB ci dzisiaj stoi na tej kazalnicy i mówi, że nie masz, że masz wykorzystać każdą godzinę na to, żeby Bóg miał chwałę z twojego życia. Żeby te nasze dni przynosiły Mu, sprawiały Mu przyjemność. Następną marnością, którą widzimy i którą się zachwycamy na tym świecie, to jest życie towarzyskie, biesiadowanie, imprezowanie, różne imprezki, spotkania i tak dalej. Jest tak bogacz, codziennie wystawnie ucztował, ale miał życie, nie? Marność. Marność, bo któregoś dnia umarł ten bogacz i już imprezy nie, już nie było go na imprezie. Już sam imprezy nie mógł urządzić. Tak nagle. Skąd się wzięło przysłowie, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie? Bo wielu ludzi się przekonało, że gdy powodzenie, bogactwo, pomyślność minęła, to nagle nie ma tych przyjaciół. Chińskie przysłowie mówi, że twoi przyjaciele są jak cienie. Gdy świeci słońce, wszędzie ich pełno. Jak słońce zajdzie, nagle znikają. No tak, tak właśnie jest z wieloma przyjaciółmi, z tym całym życiem towarzyskim, z tym imprezowaniem i tak dalej. Biblia mówi w liście do Rzymian, postępujmy godnie, jak za dnia. Odrzućcie hulanki i libacje. I to nie było słowo napisane do Nerona, tylko do wierzących w Rzymie. Bo hulanki, bo imprezka, bo biesiada, bo ale poje, ale, oj, co tam szykujesz dzisiaj na to, ale. I wierzące się nakręcają. Już wiele spotkań się nie może odbyć, jak nie ma przynajmniej kawki. No nie? Jak tam? Już szykujecie tam kawkę? Już się robi? Robi się, dzięki Basiu. No. Tak. Ale najlepiej, jakby były sałatki różne i coś gorącego. Ale wtedy się, jak widzę, jak zapraszają niektórzy na różne spotkanka, konferencje, imprezy chrześcijańskie, wszędzie jest ten element, będzie jedzonko. Będzie, ach, bo my mamy tam takich specjalistów, którzy szykują takie jedzonko. Tak. Więc Słowo Boże nam tutaj mówi, żeby się nad tą marnością wzbić i żeby nie poświęcić temu zbyt wiele serca i uwagi, bracia i siostry. Bo co tak człowiek naprawdę potrzebuje? Jest jeszcze inna rada, a mianowicie taka rada, że jak już w ogóle no, lubimy te imprezy różne urządzać, najczęściej je urządzamy no też tak, żeby potem inni nas zaprosili, żeby po prostu... A Pan Jezus udzielił takiej rady. Gdy urządzasz uroczysty obiad lub kolację, no bo masz już ten zwyczaj, że chcesz imprezę zrobić, że chcesz, no koniecznie, no, masz stół taki duży, po co specjalnie kupiony, nie? I tak nawet taka deklaracja była kiedyś przed Bogiem, Boże, jak dasz mi piękne mieszkanie i duży salon i tak dalej, to ja będę gości przyjmował. No to okej. To więc jeśli urządzasz taki obiad albo kolację, nie zapraszaj jedynie swoich przyjaciół, braci, krewnych lub bogatych sąsiadów, bo tacy odwzajemnią ci się i w ten sposób będziesz miał zapłatę. Przeciwnie, gdy urządzasz przyjęcie, zapraszaj ubogich, ułomnych, kulawych, niewidomych. Będziesz szczęśliwy, gdyż nie mają dla ciebie nic w zamian. Swoją zapłatę otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Ja tutaj bym dodał jeszcze, że jest taka opcja, że możecie zaprosić pastora na przykład. Nie? On chociaż wprawdzie myśli o tym, żeby wam się odpłacić, was też zaprosić, ale tak się zbiera z tym, że pewno zdążycie pójść do nieba bez wzięcia tej odpłaty. Że zdążycie, bo on się nie wyrobi, żeby was zaprosić do siebie. Więc generalnie Pan Jezus radzi, jak również to życie przy stole, towarzyskie życie, imprezowe życie, przetransferować na wartości w Królestwie Bożym. Rób to z tymi, którzy ci się nie odpłacą. Rób to z tymi, którzy będą dziękować Bogu za to, że wreszcie zjedli normalny obiad, że przyjechali do tego kraju, żyją gdzieś tam w pokoju, mieszkają 6 osób w jednym pokoju i dawno nie byli w normalnej rodzinie, przy normalnym stole. I tak sobie marzą, że może ktoś z wierzących by ich zaprosił do siebie, poczęstował, żeby spędził z nimi czas, poświęcił im trochę uwagi, posłuchał, co przeżywają, z czym się borykają. Jest trochę takich ludzi, trzeba się tylko rozejrzeć. A to jest inwestowanie w Królestwo Boże, bo ten człowiek nie ma swojego domu, nie ma swojego stołu, do którego by cię mógł zaprosić. Następna marność. Jeszcze wytrzymacie, ale dzisiaj długo. Ja o marnościach to ja lubię porozmawiać. Ciało i jego pragnienia. List do Rzymian. A obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości. Nasze ciało, bracia i siostry, to jest marność. Ja wiem, że młodzi ludzie, jak słyszą tego, mówią, jaka marność, ja się dopiero rozwijam. Ja dopiero osiągam różne poziomy możliwości ludzkiego ciała. No, ale ciało to jest marność. Tak nas uczy Słowo Boże i tak pokazują obserwacje starszych osób. Dzisiaj spojrzałem w lustro rano. Jaka marność, sobie pomyślałem. Jaka mizeria, Boże. Tak, tak. Wszystko, co nakręca nasze ciało, to jest z kategorii marności. To, czego chce nasze ciało, to jest marność. Nie chcę tutaj używać obrazów, ilustracji, przykładów, które same się nasuwają, jakie to wszystko jest marne, jakie to mizerne. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha życia, nie jest Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją. Kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki, mówi nam Słowo Boże. Więc jak stanąć w mądrości Bożej nad tą marnością? No, przestać słuchać tego, co chce ciało. Przestać ulegać temu, co chce ciało. Zapanować nad tym. Słowo Boże przecież nas uczy, że jednym z owoców Ducha Świętego jest samoopanowanie, wstrzemięźliwość. Baczcie, mówił Pan Jezus, albo strzeżcie się, aby wasze serca nie straciły wrażliwości na skutek obżarstwa, przepicia oraz trosk dnia codziennego. No, to wiemy, że jeżeli ulegamy, jeżeli nasze ciało rządzi nami, jego pragnienia rządzą nami, no to jak się czujemy? Jak się obeżremy, to jak się czujemy? Jak się opijemy, aż się nachylić trudno. I co wtedy jesteś gotów, żeby słuchać głosu Ducha Świętego, żeby być wrażliwym na to, jak Bóg chce nas się poprowadzić, jak chce nas użyć, jak chce nam się objawić bardziej, jak chce... No dlaczego? Dlaczego ludzie, którzy gdzieś mają pragnienie, żeby coś więcej z Bogiem przeżyć, potrzebują założyć sobie post, potrzebują się ograniczyć jakoś. Dlaczego? Bo to ciało ciągnie nas do ziemi, bo to ciało czyni nas niewrażliwymi, ospałymi, no cielesnymi ludźmi, cieleśnie myślącymi. Dlatego Słowo Boże nas przestrzega przed tym, żebyśmy nie ulegali, nie popadali w stan obżarstwa, przepicia i życia ciągle tymi troskami dnia codziennego. A więc dzisiaj, bracia i siostry, przyjmujemy postawę mądrość nad marnościami. Okej? Mądrość nad marnościami. Kiedyś Bóg powiedział o swoim narodzie, Jeremiasza 2:5, że oni tak nie zrobili. Tak mówi Pan, jaką niegodziwość znaleźli we mnie wasi ojcowie, że oddalili się ode mnie, poszli za marnością i zmarnieli. Oni poszli w tym kierunku, że marność była nad marnościami. Marności to oczywiste, ale oni mimo wszystko, że widzieli, że to jest marność, jednak poszli za tą marnością. Nie okazali Bożej mądrości. My dzisiaj żeśmy zasygnalizowali, że jest trochę takich różnych marności, jak dobra materialne, kariera osobista, pieniądze, czas, życie towarzyskie, ciało z jego pragnieniami. To jest marność. To jest marność. Przypowieść o niemądrym bogaczu uczy nas, że trzeba nam się bogacić w Bogu, bracia i siostry. Porozmawiajmy o tym z Panem Jezusem w modlitwie. Powstańmy, proszę. Zapraszam Was do modlitw, krótkich modlitw, bo tutaj w zgromadzeniu chodzi o to, żebyśmy wyrażali te najświeższe myśli, jakie mamy w wyniku słuchania Słowa Bożego, w wyniku społeczności z Bogiem tutaj zgromadzeni. Módlmy się w osobie, pierwszej osobie liczby pojedynczej, czyli mówmy za siebie, co sami czujemy, czego pragniemy. I zapraszam, żebyśmy wielu z nas, żebyśmy się odezwali przed Panem w modlitwie, dziękując Mu za Jego naukę i za to, że On nas wszystkich chce w swojej miłości doprowadzić do Królestwa Bożego. Śpiewaliśmy, Chrystus kocha nas niezmiernie. Ta nauka, którą żeśmy rozważali, wypływa z miłości Bożej, bo Bóg nie chce, żebyśmy zmarnieli. On chce, żebyśmy stanęli nad tą marnością w Bożej mądrości i nabrali dystansu właściwego. I dziękujmy Bogu za to, że się nami zajmuje, że nam łaskę okazuje, że Słowo Boże do nas dociera. Módlmy się.